współczesne zagrożenia wiary i ich konsekwencje dla życia duchowego. Zmarły w 1987 roku Roman Brandstetter w dramacie Dzień Gniewu, opisując sytuację bezpośredniego zagrożenia życia mnichów w jakimś klasztorze ze strony gestapo za ukrywanie Żyda zbiegłego z pobliskiego obozu, w usta przeora wkłada takie oto słowa: O daj nam, Panie, natchnienie do wiary, albowiem wiara jest trudną twórczością, która wymaga czujności sumienia, ognia, pokory i woli, bez której nie ma modlitwy, ani nie ma skruchy i świadomości popełnionych grzechów. Bo wiara w Boga winna być tworzywem, w którym się człowiek cały wypowiada, jak malarz w barwie, jak poeta w słowie, jak kompozytor w układaniu dźwięków. Każdy z nas musi tę wiarę kształtować według wymogów swojej twórczej woli, według potrzeby swej osobowości. I ten wysiłek nawet nie wystarczy, bo chcąc naprawdę w pełni wierzyć w Boga, musimy stać się artystami wiary i nieustannie tę wiarę zdobywać i wciąż od nowa zdobywać jej głębie, jak zdobywamy nowe słowo w wierszu, jak zdobywamy nowy dźwięk w muzyce i nowe barwy na płótnie obrazu. Każda rutyna i każda maniera są śmiercią wiary i śmiercią sumienia. O, daj nam, Panie, natchnienie do wiary. W słowach tej poetyckiej modlitwy odnajdujemy wszystko to, o czym należy mówić odnośnie do wiary w przeżywanym obecnie roku wiary. Wiara jest więc trudną twórczością i tworzywem, w którym się człowiek cały wypowiada. Domaga się zaangażowania z żarliwością sumienia i żywi się modlitwą. Każdy z nas musi tę wiarę kształtować według wymogów swojej twórczej woli i potrzeb osobowości. Mamy więc stać się artystami wiary i nieustannie tę wiarę zdobywać oraz pogłębiać ją, gdyż zagraża jej rutyna i wypaczenie, które są śmiercią wiary i śmiercią sumienia. Na konieczność refleksji nad wiarą, także od strony jej zagrożeń, zwrócił uwagę Benedykt XVI w liście apostolskim Porta Fidei, w którym zapowiedział rok wiary. Tych zagrożeń i wypaczeń wiary chrześcijańskiej jest wiele. Wydaje się jednak, że najważniejsze z nich można podzielić na zagrożenia, które przychodzą od zewnątrz oraz na te, które zapodmiotowane są w samym wierzącym i działają od wewnątrz. Z jednej strony wieloaspektowość i złożoność zagadnienia, a z drugiej ograniczone ramy podjętej tu refleksji pozwalają jedynie zasygnalizować kilka współczesnych zagrożeń wiary i wskazać na ich konsekwencje dla życia duchowego. A ponieważ niniejsza refleksja podejmowana jest w kontekście chrześcijańskiej medytacji, dlatego wypada w podsumowaniu wskazać na modlitwę jako zasadnicze źródło i przejaw wiary, a tym samym skuteczne remedium na wszelkie jej deficyty. Część pierwsza. Zagrożenia wiary od zewnątrz. Do najważniejszych zagrożeń wiary chrześcijańskiej, przychodzących niejako od zewnątrz, należy horyzontalizm i związany z nim konsumpcjonizm, a także sekty oraz ezoteryzm i okultyzm. O horyzontalizmie jako poważnym zagrożeniu wiary i jego skutkach nie tylko dla życia duchowego, ale także dla całej współczesnej kultury europejskiej wiele pisał błogosławiony Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa. Charakteryzując sytuację zjednoczonej Europy, papież stwierdza, że jej społeczeństwo cierpi na chorobę horyzontalizmu i pilnie potrzebuje otwarcia na transcendencję. Z samej nazwy wynika bowiem, że wyrastający z postmodernizmu horyzontalizm jest pewnego rodzaju światopoglądem, który pociąga za sobą określone zachowania moralno-duchowe. U jego podstaw jest radykalny redukcjonizm antropologiczny, który ignoruje transcendentny wymiar ludzkiej natury. W tym ujęciu człowiek staje się absolutnym centrum rzeczywistości, co paradoksalnie sprawia, że zanegowana zostaje jego niezbywalna wartość i godność. W miejsce personalizmu szerzy się nihilizm na polu filozofii, relatywizm na polu teorii poznania i moralności, zaś pragmatyzm i cyniczny hedonizm w strukturze życia codziennego. W rezultacie, jak zauważa Jan Paweł II, europejska kultura sprawia wrażenie milczącej apostazji człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał. To 9. punkt adhortacji Ecclesia in Europa. Horyzontalizm polega więc na sprowadzeniu całej ludzkiej egzystencji do wymiaru doczesnego, z jednoczesnym zanegowaniem właściwego ludzkiej naturze otwarcia na transcendencję. Jak zauważa błogosławiony Jan Paweł II, u jego podstaw jest dążenie do narzucania antropologii bez Boga i bez Chrystusa. Toteż zasadniczym jego przejawem jest utrata nadziei. To z kolei powoduje, że współczesny Europejczyk czuje się zagubiony i zdezorientowany. Wśród licznych przejawów choroby horyzontalizmu, a tym samym utraty nadziei, na pierwszym miejscu papież wymienia utratę pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, co widać m.in. w prawodawstwie Unii Europejskiej. Jak zaznacza papież w numerze 7 tejże adhortacji, towarzyszy temu praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna, wywołująca u wielu Europejczyków wrażenie, że żyją bez duchowego zaplecza. W rezultacie wielu ludzi nie potrafi już łączyć ewangelicznego przesłania z codziennym doświadczeniem. Współcześni chrześcijanie mają więc trudność w przeżywaniu osobistej wiary we właściwym sobie kontekście społecznym i kulturowym, a także nie potrafią bronić swej tożsamości i godności. Nierzadkie są sytuacje, w których deklarowanie swego agnostycyzmu jest czymś naturalnym, natomiast wiara wymaga uwierzytelnienia społecznego, które i tak nie znajduje powszechnej akceptacji. Innym przejawem horyzontalizmu, ściśle związanym z utratą nadziei, jest lęk przed przyszłością. Obraz jutra jest często bezbarwny i niepewny, pisze papież. Bardziej boimy się przyszłości, niż jej pragniemy. To numer 8 adhortacji. Przekłada się to m.in. na spadek dzietności, a także drastyczne zmniejszenie liczby powołań kapłańskich i do życia konsekrowanego. Skutkiem choroby horyzontalizmu jest ponadto rozpowszechniona fragmentaryzacja egzystencji, której towarzyszy poczucie osamotnienia i wyobcowania. Skutkuje to rozpadem więzi rodzinnych, konfliktami etnicznymi, szerzącymi się postawami rasistowskimi i napięciami międzyreligijnymi. Towarzyszy temu zwykły egoizm, usprawiedliwiający instrumentalne traktowanie i wykorzystywanie człowieka, czego najbardziej jaskrawym przykładem jest pornografia i wszelkiego rodzaju komercjalizacja erotyki, nie mówiąc już o mobbingu, współczesnych formach niewolnictwa czy handlu żywym towarem. Horyzontalizm w opisanej postaci stanowi ideologiczne uzasadnienie wszelkiego rodzaju postaw konsumpcyjnych. Jeżeli bowiem przyjmie się, że ludzka egzystencja ma jedynie wymiar doczesny, to zrozumiałym staje się, iż szczytem aspiracji jest więcej mieć, aniżeli bardziej być. Sprzyja temu agresywna reklama, nierzadko pozbawiona waloru estetycznego i zasad moralnych. Nie trudno domyśleć się, że w tym kontekście życie duchowe wystawione jest na ciężką próbę, a nierzadko zamiera, gdyż pozbawione jest nie tylko eschatologicznej perspektywy, ale także zaplecza eklezjalno-społecznego, zwłaszcza rodzinnego, które są naturalnym środowiskiem wiary i szkołą bogatszego człowieczeństwa. To określenie z Familiaris Consortio 21. Kreśląc diagnozę sytuacji religijno-duchowej społeczeństwa europejskiego na progu trzeciego tysiąclecia, błogosławiony Jan Paweł II w cytowanej adhortacji Ecclesia in Europa zauważa, że obok licznych przykładów autentycznej wiary w Europie istnieje również religijność mglista i niejednokrotnie błędna. Jej przejawy są często ogólnikowe i powierzchowne, a czasem wręcz ze sobą sprzeczne u tych samych osób. Obserwuje się takie zjawiska jak ucieczka w spirytualizm, synkretyzm religijny i ezoteryzm, dążenie za wszelką cenę do przeżycia wydarzeń nadzwyczajnych, które prowadzą do podejmowania wyborów prowadzących na bezdroża, takich jak przystępowanie do niebezpiecznych sekt czy szukanie doświadczeń pseudoreligijnych. To cytat z 68 punktu tejże adhortacji. Zagrożenie dla wiary, jaką stanowią sekty i reprezentowane przez nie różnego rodzaju nurty religijno-duchowe, polega na tym, że wpisują się one w powszechną potrzebę duchowości, która w znacznej mierze ujawnia się właśnie jako nowy głód modlitwy, o czym wzmiankował błogosławiony Jan Paweł II w liście apostolskim Novo Millennio Ineunte w numerze 33. Papież zauważa tam, że proponują one własne sposoby zaspokojenia tej potrzeby i czynią to czasem w sposób bardzo przekonujący. Wnikliwy opis zjawiska sekt i ich metod, tego religijno-duchowego uwodzenia ludzi, wśród których znaczne grono stanowią młodzi chrześcijanie, można znaleźć w raporcie Watykańskiego Sekretariatu Jedności Chrześcijan, Sekretariatu dla Niechrześcijan, Sekretariatu dla Niewierzących i Papieskiej Rady do Spraw Kultury pod tytułem Sekty albo Nowe Ruchy Religijne – Wyzwanie Duszpasterskie, opublikowanym w 1985 roku. Autorzy tego raportu stwierdzają, że zagrożenie dla wiary i życia duchowego ze strony sekt polega na tym, iż zwykle odwołują się one do szlachetnych potrzeb i aspiracji, których werbowani chrześcijanie, jak sami sądzą, nie mogą zaspokoić we własnym kościele. Problem potęguje się w sytuacji, gdy dana sekta proponuje proste i efektowne, choć nieefektywne, rozwiązania złożonych problemów egzystencjalnych oparte na ezoteryzmie i okultyzmie, a w skrajnych przypadkach na satanizmie. Niezależnie od tego, ezoteryzm i okultyzm same w sobie stanowią poważne zagrożenie dla wiary chrześcijańskiej, gdyż w miejsce osobowej relacji z Przenajświętszą Trójcą, opartej na wierze, nadziei i miłości, proponują korzystanie z bliżej nieokreślonych mocy duchowych. To zagrożenie jest tym większe, że zarówno poglądy ezoteryczne, jak i praktyki okultystyczne często w zawoalowanej postaci szeroko są lansowane przez komercyjne media, a nawet implementowane do programów edukacyjno-wychowawczych, już nawet na poziomie przedszkolnym. Z punktu widzenia moralnego jest to bałwochwalstwo, surowo potępione wielokrotnie na kartach Biblii i kategorycznie zabronione przez pierwsze przykazanie dekalogu. Takie samo negatywne stanowisko Kościoła w tej sprawie reprezentuje katechizm Kościoła katolickiego. Ezoteryzm i okultyzm z punktu widzenia duchowego stanowią bowiem poważne zagrożenie dla wiary w tym sensie, że dokonują gruntownej redefinicji zarówno antropologii, jak i samego życia duchowego. Mamy tu bowiem do czynienia z tak zwaną kontrinicjacją, która w miejsce odwołania się do Boga trójosobowego i nawiązania z Nim synowskiej relacji, za pomocą rytuałów mediumicznych czyni człowieka zależnym od działania zewnętrznych, nieznanych sił duchowych. Szczególną postacią ezoteryzmu jest wielopostaciowy satanizm, także posługujący się swoistą kontrinicjacją. Już z samego faktu, że swą uwagę skupia on na złu jako takim i na programowej nienawiści do chrześcijaństwa, jest wielkim niebezpieczeństwem dla wiary i życia duchowego. Wymienione powyżej współczesne zagrożenia wiary wpisują się w natarczywą gnostycką ideologię New Age, znajdując w niej efektywne wsparcie ideowe i praktyczne. Wnikliwa analiza tego zjawiska i zarazem jednoznacznie negatywna ocena tego nurtu oraz jego niezgodność z wiarą katolicką została przedstawiona w dokumencie Papieskiej Rady Kultury i Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego pod tytułem Jezus Chrystus dawcą wody życia. Chrześcijańska refleksja na temat New Age, wydana w 2003 roku. Czytamy tam m.in., że jeśli nawet można przyznać, że religijność New Age odpowiada w jakiś sposób na uzasadnioną duchową tęsknotę człowieka, to należy podkreślić, że jego próby zrealizowania tej obietnicy są niezgodne z objawieniem chrześcijańskim. Powyższe zagrożenia wiary implikują cały szereg fatalnych konsekwencji dla życia duchowego, których wnikliwe omówienie przekracza ramy podjętej tu refleksji. Jeśli bowiem przyjmiemy, że u podstaw życia duchowego jest doświadczenie duchowe jako wejście człowieka w osobistą relację z Boską Trójcą, to ogólnie można powiedzieć, że każde z powyższych zjawisk w zasadniczy sposób wpływa na to doświadczenie, dokonując przede wszystkim redefinicji zarówno przedmiotu doświadczenia duchowego, jego podmiotu, jak i zasadniczego celu, jakim jest zbawienie wieczne. Część druga. Zagrożenia wiary od wewnątrz. To, jak ochrzczony przeżywa swoje odniesienie do Boga, do Kościoła i w ogóle do systemu wartości chrześcijańskich, będzie ostatecznie rozstrzygać o jego życiu duchowym, niezależnie od wpływów zewnętrznych. W niejednym przypadku omówione powyżej zagrożenia mogą być stymulatorami rozwoju i umocnienia wiary. Na taką bowiem sytuację wskazują przesłanki biblijne. Jeśli więc zagrożenia wiary, pochodzące od zewnątrz, mogą osłabić i skomplikować życie duchowe, to całkowite unicestwienie życia z wiary i duchowy marazm zawsze jest efektem wewnętrznej postawy wierzącego. Do najważniejszych więc wewnętrznych zagrożeń wiary zaliczyć można na pierwszym miejscu grzech, następnie osłabienie więzi z Kościołem jako wspólnotą wiary oraz religijną obojętność. We wstępie do pierwszej swej encykliki Benedykt XVI stwierdza, że u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, ale jest spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. Wiara zatem jest przyjęciem daru Bożej miłości i uznaniem jej za główną zasadę życia. W tym kontekście grzech, jako akt wolności człowieka, jest odrzuceniem tego, od którego pochodzi każde stworzenie i które on podtrzymuje w istnieniu. W przypadku grzechu śmiertelnego jest to więc czyn samobójczy człowieka, który posuwa się do odwrócenia się od celu ostatecznego, czyli od Boga, z którym jednoczy go miłość. W takiej sytuacji naruszony zostaje sam fundament życia duchowego, które w istocie polega na partycypacji w życiu Bożym na mocy miłości. Ma to daleko idące konsekwencje dla wiary. W przypadku notorycznych grzechów czy permanentnego pozostawania w stanie grzechu śmiertelnego, konsekwentne odrzucenie Boga implikuje bowiem wcześniej czy później zakwestionowanie Go. Zasadniczo dzieje się tak, że następstwem grzechu jest osłabienie, a nawet utrata wiary, rozumianej jako faktyczne uznanie Chrystusa swoim Zbawicielem i Panem. Trzeba zaznaczyć, że nie chodzi tu o wiarę deklarowaną, lecz o życie wiarą, czyli wiarę żywą. W adhortacji o pojednaniu i pokucie, Reconciliatio et Penitentia, błogosławiony Jan Paweł II dostrzega destrukcyjny wpływ grzechu na postawę wiary. Widać to w sposób szczególny wówczas, gdy dochodzi do utraty poczucia grzechu, które ma swoje źródło w świadomości moralnej człowieka i jest jakby jej termometrem. Ściśle wiąże się ono z poczuciem Boga, ponieważ wypływa ze świadomego stosunku łączącego człowieka z Bogiem jako jego Stwórcą, Panem i Ojcem. Zależność tę papież opisuje słowami swego poprzednika Piusa XII, który twierdził, że grzechem tego wieku jest utrata poczucia grzechu. Innymi słowy, największym niebezpieczeństwem dla żywej wiary jest uleganie wpływowi zła, które powoduje zobojętnienie sumienia. Nie bez słuszności więc przywołany na wstępie poeta na jednej szali kładzie śmierć wiary i śmierć sumienia. Grzech jest zagrożeniem dla wiary także z tego powodu, że bardzo utrudnia, a w niektórych sytuacjach wprost uniemożliwia modlitwę, która z natury swej jest źródłem i przejawem wiary. Ten ścisły związek modlitwy i wiary dobrze wyraża słynna formuła Prospera Zakwitani z V wieku, cytowana także przez katechizm Kościoła katolickiego, mianowicie lex orandi, lex credendi. W świetle poruszonego tu zagadnienia grzechu wymowne staje się życzenie Benedykta XVI, aby rok wiary był zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Pana, jedynego Zbawiciela świata. Błogosławiony Jan Paweł II w posynodalnej adhortacji apostolskiej Christi Fideles Laici podkreśla, że ludzie świeccy winni uświadamiać sobie coraz wyraźniej nie tylko to, że należą do Kościoła, ale że sami są Kościołem, to znaczy wspólnotą wiernych żyjących na ziemi pod jednym przewodnictwem papieża oraz pozostających z nim w łączności biskupów. Numer 9. W obliczu nasilających się ataków i oskarżeń pod adresem Kościoła te słowa nabierają szczególnego znaczenia, zwłaszcza w kontekście wiary. Kościół bowiem jako społeczność prorocza jak go określił błogosławiony Jan Paweł II w jednej z katechez środowych, jest środowiskiem wiary. Z kolei Benedykt XVI w cytowanym liście Porta Fidei zaznacza, że pierwszym podmiotem wiary jest faktycznie Kościół. W wierze wspólnoty chrześcijańskiej każdy otrzymuje chrzest, skuteczny znak wejścia do ludu wierzących, aby zyskać zbawienie. To słowa z 10 punktu owego listu. Jednocześnie papież zauważa, że wiara chrześcijańska ze swej natury ma charakter społeczny, dlatego niemożliwy jest jej rozwój poza Kościołem. Lansowana przez współczesne laickie media, a dobrze znana z czasów komunistycznych teza, że wiara jest prywatną sprawą każdego ochrzczonego, jest nie tylko błędem dogmatycznym oraz iluzją, która prowadzi na manowce, ale także przejawem niebezpiecznej tendencji, na jaką wskazywał Sobór Watykański II i papież z Polski jako jego wierny kontynuator. Chodzi mianowicie o oddzielanie Kościoła od Chrystusa. Kościół Święty jest przecież mistycznym ciałem Chrystusa. Na to niebezpieczeństwo rozdzielania Chrystusa od jego Kościoła wskazywał błogosławiony Jan Paweł II m.in. w encyklice o stałej aktualności posłania misyjnego pod tytułem Redemptoris Missio. Pisze tam o dzisiejszej pokusie sprowadzania chrześcijaństwa do mądrości czysto ludzkiej, jakby do wiedzy o tym, jak dobrze żyć. I pisze o zjawisku stopniowego zeświadczania zbawienia, które polega na walce o człowieka, ale pomniejszonego, sprowadzonego jedynie do wymiaru horyzontalnego. Numer 11 encykliki. Jednocześnie papież przestrzega przed ujmowaniem Kościoła jedynie jako instytucji charytatywno-oświatowej i wychowawczej, pozbawionej swej zasadniczej misji przekazywania wiary. Z tym wiąże się niebezpieczeństwo takiego stawiania spraw Królestwa Bożego w centrum, że Kościół przestaje być potrzebny na drodze świętości i zbawienia. Tę niebezpieczną dla wiary i życia duchowego tendencję można hasłowo wyrazić za pomocą pary przeciwstawnych stwierdzeń: Chrystus tak, Kościół nie. Albo z nieco innego punktu widzenia: tak dla Kościoła, nie dla Chrystusa. Wyraża to postawę wielu współczesnych chrześcijan, także w Polsce, którzy bądź to dystansują się do Kościoła hierarchicznego na wskutek rzekomych nadużyć, celowo wyolbrzymianych i demonizowanych przez laickie środowiska, bądź to usprawiedliwiają własną obojętność religijną i duchowe lenistwo w zakresie dawania świadectwa swojej wiary. Właśnie wspomniana obojętność religijna i duchowe lenistwo jest jednym z poważnych zagrożeń życia wiary w naszych czasach. Jest to zjawisko dość powszechnie występujące w społeczeństwach, którym pod względem ideowym przyświeca postmodernizm, charakteryzujący się przede wszystkim relatywizmem aksjologiczno-poznawczym, a w których pod względem praktycznym dominuje konsumpcjonizm. Obserwując takie postawy zarówno wśród amerykańskich chrześcijan oraz Żydów, jak i wyznawców innych religii, dziennikarz poczytnego miesięcznika The Atlantic, Jonathan Rauch, określa je mianem apateizmu. Termin ten jest językową zbitką dwóch słów: ateizm i apatia. Apateizmu nie należy więc mylić z ateizmem czy agnostycyzmem, gdyż apateiści, zdaniem Rausza, nie kwestionują możliwości poznania Boga. Jest to połączenie nihilizmu z hedonizmem, a więc przejaw intelektualnej ociężałości i przeżyciowej obojętności oraz apatii wobec jakichkolwiek wartości religijnych. Chodzi zatem nie o treść wiary religijnej, co przede wszystkim o sposób jej potraktowania i przeżywania, a raczej zanik jakichkolwiek form jej manifestowania na zewnątrz. U ludzi dotkniętych apateizmem wiara w szczątkowej postaci funkcjonuje co najwyżej jako jeden z elementów kultury masowej, tej ludyczno-folklorystycznej mieszanki poddanej wszechobecnym prawom konsumpcji. Zjawisko apateizmu, niszczące od środka jakąkolwiek wiarę religijną, jest dostrzegalne także w polskim społeczeństwie, które uchodzi przecież w większości za chrześcijańskie. Jednym z jego przejawów jest na przykład traktowanie uroczystości i świąt kościelnych jako czasu szczególnie podniosłej atmosfery wytworzonej przez odświętne dekoracje ulic, domów i sklepów, zwyczaje gastronomiczne i towarzysko-rodzinne oraz typowy dla tego okresu przekaz medialny, jednak bez jednoznacznego odniesienia do prawd wiary. Szczególnie widać to w odniesieniu do świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Konkretnym tego przykładem są chociażby kartki świąteczne z nic nieznaczącym napisem Wesołych Świąt i beztreściową symboliką z wykorzystaniem choinki, płatków śniegu czy gwiazdki, albo też utwory muzyczne przypominające tradycyjne kolędy, których treść daleka jest od ewangelicznego przesłania. Podobnie w centrum symboliki wielkanocnej sytuuje się jajko lub zająca, nie zaś figurę zmartwychwstałego Chrystusa. Innym przykładem apateizmu jest zamienianie pielgrzymek w tak zwaną turystykę religijną, połączoną z różnymi formami rekreacji. W podobny sposób niepowtarzalne pod względem duchowym przeżycie pierwszej komunii świętej przeistacza się w okazałe przyjęcia towarzysko-rodzinne, które są okazją do dawania kosztownych prezentów. Płynące z tego zjawiska zagrożenie dla wiary polega na tym, że jest to postępujący przerost form w zakresie wyrażania stanów afektywno-emocjonalnych uznawanych za religijne przy jednoczesnym deficycie autentycznego doświadczenia duchowego, jakim jest wejście w głęboką osobistą relację z Chrystusem. Tymczasem, jak uczy Benedykt XVI, tylko przez wiarę wiara rośnie i umacnia się. Nie ma innej możliwości posiadania pewności co do swego życia, jak tylko przez coraz większe powierzenie siebie w ręce tej miłości, którą odczuwa się jako coraz większą, ponieważ swoje źródło ma w Bogu. To słowa z listu Porta Fidei numer 7. Niecelowa byłaby podjęta w niniejszej refleksji diagnoza współczesnych zagrożeń wiary, zresztą z konieczności dość pobieżna i wybiórcza, gdyby nie prowadziła do wskazania konkretnych środków zaradczych. Jak zatem przeciwdziałać tym zagrożeniom wiary, które pochodzą zarówno od zewnątrz, a więc są efektem silnych wpływów współczesnej kultury i prądów ideowych, jak i tym, które mają charakter podmiotowy, gdyż są rezultatem osobistych wyborów człowieka. Odpowiednio do zaproponowanego we wstępie podziału tych zagrożeń na zewnętrzne i wewnętrzne, można wskazać na komplementarne względem siebie środki zaradcze. Są to nowa ewangelizacja i głębokie życie modlitwy. Nowa ewangelizacja, jako szczególnie doniosłe zadanie całego Kościoła w trzecim tysiącleciu, ma, według myśli błogosławionego Jana Pawła II, przez odważne i za pomocą nowych środków oraz metod głoszenie Chrystusa przyczyniać się do budowania cywilizacji miłości. Ma zatem przeobrażać struktury życia społeczno-kulturalnego w taki sposób, aby respektowały podmiotowy charakter osoby ludzkiej i szanowały wartości religijne. Jest to więc wyjście do współczesnego świata i oddziaływanie nań poprzez dawanie świadectwa wiary. W ten sposób nowa ewangelizacja może przyczyniać się do neutralizowania wskazanych tu zewnętrznych zagrożeń wiary. Natomiast odpowiedzią ze strony podmiotu na orędzie nowej ewangelizacji i zarazem remedium na zagrożenia wewnętrzne jest głębokie życie modlitwy, która może się rozwijać niczym prawdziwy dialog miłości i doprowadzić do tego, że człowiek zostanie całkowicie owładnięty przez boskiego umiłowanego, że będzie wrażliwy na wszelkie poruszenia ducha i z dziecięcą ufnością zawierzy się sercu Ojca. To słowa Jana Pawła II z listu Nowomileniu Ineunte, numer 33. Ta relacja miłości przybiera różne formy. Od aktów strzelistych i prostych aklamacji, formuł zaczerpniętych z Biblii, tradycji Kościoła czy pism wielkich świętych, przez rozmyślanie i medytację, a skończywszy na kontemplacji mistycznej. W każdym przypadku niezmienna pozostaje przywołana już reguła Prospera Zakwitani, lex orandi, lex credendi, którą można wyrazić stwierdzeniem: jak się modlisz, tak wierzysz. Również w formie inwersyjnej ta reguła jest trafna i prawdziwa. Jak wierzysz, tak się modlisz. Nie ulega więc wątpliwości, że najbardziej skutecznym lekarstwem na jakiekolwiek współczesne zagrożenia i kryzysy wiary jest dobra modlitwa. Należy wobec tego przypomnieć gorącą prośbę błogosławionego Jana Pawła II, wyrażoną w cytowanym liście apostolskim Nowomilenio Ineunte, aby chrześcijańskie wspólnoty stawały się prawdziwymi szkołami modlitwy, zwłaszcza wspólnoty życia konsekrowanego i środowiska parafialne. Nieustannie modląc się i ucząc się modlitwy, chrześcijanin umacnia swoją wiarę. Powinien także za poetą często wołać: o, daj nam, Panie, natchnienie do wiary. Dziękuję.